kończącym się 2012 roku kibice Lecha Poznań przeżywali prawdziwą huśtawkę nastrojów. Teraz przyszła pora na podsumowania. Kolejorz bez tajemnic. Na naszej antenie zapraszamy na debatę z telefonicznym udziałem słuchaczy, podczas której gościem specjalnym będzie prezes klubu Karol Klimczak. Kolejorz bez tajemnic w Merkurym w ramach audycji w sportowym rytmie w niedzielę po 19:00.
Dokładnie 6 minut po godzinie 19:00, a więc jak było w naszej radiowej zajawce, jest już po 19:00, więc nic dziwnego, że już nasz gość specjalny w audycji w sportowym rytmie w debacie Kolejorz bez tajemnic, czyli prezes KKS Lech Poznań Karol Klimczak jest z nami. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór.
Wita także nasza radiowa załoga, realizuje program Wita Wiśniewski, w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z państwem do godziny 20:00. To przede wszystkim oczywiście audycja dla państwa, bo no, rzadko zdarza się okazja, by szefa najbardziej lubianego w Wielkopolsce klubu gościć w studiu i mieć okazję do rozmowy na żywo. Piłkarska jesień za nami, na pewno nowe wyzwania przed klubem, samopoczucie, panie prezesie. Krótkie pytanie, takie rozruchowe, zanim zagramy pioseneczkę stosowną.
Samopoczucie dobre. Szkoda, że ta zimowa piękna aura nas opuściła. Natomiast no, zimujemy na drugim miejscu w tabeli z małą stratą do lidera, taką stratą realną do odrobienia na wiosnę, więc walczymy dalej. Zobaczymy, jaka będzie wiosna.
Ten plan zdobycia Mistrzostwa Polski został lub zostanie wprost postawiony zespołowi?
Nie ma planu zdobycia Mistrzostwa Polski. Jest plan grania w każdym meczu o zwycięstwo. Zdobycia 30 punktów jesienią, zdobyliśmy 29, 60 na koniec rozgrywek. Te 60 punktów będzie powodowało, że będziemy grali realnie do końca o mistrzostwo. Natomiast nie deklaruję tu i teraz, że na pewno je zdobędziemy, bo to jest piłka. My zrobimy wszystko, żeby przygotować drużynę, żeby drużynę wzmocnić, żeby o to mistrzostwo walczyć.
Żeby Lech był niezwyciężony. Zatem obiecana stosowna piosenka Beer Around, Lech niezwyciężony. Prosimy bardzo. Nie musimy informować, jaki numer telefonu do naszego studia, ale przypomnijmy tak ku formalności 618-654-654. Mówię, dlaczego państwo nie musimy przypominać, bo państwo już do nas dzwonią. Jest okazja do rozmowy z prezesem Karolem Klimczakiem, a więc zachęcamy państwa. Dzisiaj debata Kolejorz bez tajemnic. To co? To sobie od razu tak na rozgrzewkę pierwszy telefon odbierzmy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Moje imię Leszek. Ja mam takie pytanie. Najpierw odnośnie całej ligi, bo szykuje się reforma, tak?
Tak.
Do pana prezesa mam pytanie. Dlaczego nie ma prostej reformy, tylko jakieś takie idiotyzmy są? Te dwa projekty, to dla mnie to są idiotyzmy. Ja proponuję 12 drużyn, mecz i rewanż, potem podział na dwie szóstki, mecz i rewanż. To jest reforma dobra dla Lecha, Legii, Śląska. Piłka nożna nie jest dla golasów. Po co 16 drużyn? I te idiotyzmy, jakieś dzielenia punktów na dwa, potem to będzie ewenement właściwie w całym świecie. To jest głupota kompletna. Te 37 meczy, potem wiadomo o co chodzi, bo kto tam czyta, to wie o co chodzi. Tak?
Jasne, to za chwileczkę my w skrócie postaramy się wyjaśnić.
Potem następne pytanie.
Tak, prosimy. Zanotujemy pytania i prezes będzie odpowiadał.
Potem następne pytanie, tak? Dwóch zawodników w Lechu ma kominy płacowe. To jest Arboleda i Murawskin, co wiadomo. Arboleda od czasu podpisania kontraktu, non-stop kontuzjogenny, tak? non-stop kontuzje. Nie to, że mu się nie chce, tylko kontuzje. Natomiast Murawski, no to jest padlina, tak? 500 tysięcy euro za taką grę to jest padlina. Panie prezesie, klub, który ogląda każdą złotówkę, płaci takiemu człowiekowi 500 tysięcy euro. To jest kpina i to nie jest tylko moje zdanie, ale wielu kibiców, którzy jeżdżą na Lecha, to jest dno kompletne, co on prezentuje, tak? Za te pieniądze oczywiście, tak? Teraz pytanie następne. Czy jaka jest szansa podpisania umowy już profesjonalnej z Linettym? Czy oprócz tych dwóch ofensywnych zawodników przyjdzie jeszcze obrońca? Ponieważ ja mam Arboleda wyłączony, Enrique z kontuzją, właściwie nie wiadomo, kto tam na lewej obronie będzie mógł grać w pierwszych meczach, tak? Dziękuję.
Dziękujemy. Od początku tą reformę ligi w takim razie.
To krótko wyjaśnimy, że taki główny projekt, który ma być rozpatrywany, to 37 kolejek w sezonie, czyli 30 w tej rundzie zasadniczej, później podział na dwie grupy od miejsc 1-8, 9-16.
Ale tylko jeden mecz rozgrywany.
Tylko jeden mecz rozgrywany, przy czym ta drużyna, która jest wyższa na miejscach od 1 do 4, rozgrywa 4 mecze u siebie w tej rundzie, nazwijmy ją finałowej, a 3 mecze na wyjazdach.
Konsultowano to z wami?
To ja zacznę może zupełnie od początku. Po pierwsze, wszyscy jesteśmy świadomi, że należy zwiększyć intensywność rozgrywek. Meczów musi być w ekstraklasie więcej i na to się zgadzają wszystkie kluby ekstraklasy. Natomiast już modele i sposoby zwiększenia tej intensywności i ilości meczów są różne. Wydaje mi się, tak powiem prywatnie, że najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu zwiększenie liczby drużyn w ekstraklasie. No tylko powiedzmy sobie otwarcie i brutalnie, tak jak tutaj słuchacz to zaznaczył, w tej chwili potencjału organizacyjnego, także związanego z infrastrukturą, no i koniecznymi środkami, które muszą być w budżecie, jakby nie widać na zapleczu ekstraklasy. I owszem, może się pojawić jedna czy druga drużyna, która realnie wzmocni ekstraklasę, ale powiedzmy sobie, że nie są to takie przewidywalne sytuacje na długie lata, więc stąd pomysły różne, żeby wydłużyć sezon piłkarski, żeby ilość meczów się zwiększyła. No jednym z pomysłów, no, który zyskał najwięcej zwolenników, no to jest rzeczywiście podział rozgrywek w ostatniej fazie na grupę spadkową i grupę mistrzowską. I czy Lech popiera? Lech ten model popiera, dlatego że nie wymyślono lepszego i co ważne, nie uzyskano konsensusu dla innego modelu. No propozycje niektórych klubów ekstraklasy, żeby zrobić grupę północną, południową, bądź wschodnią, zachodnią, co by ograniczyło na przykład koszty podróży i tak dalej, no były absolutnie nie do przyjęcia.
Jest jakiś konkretny termin, do którego ekstraklasa musi się określić w porozumieniu z piłkarską centralą?
12 pod koniec stycznia powinna być decyzja w tym zakresie. To już było konsultowane ze wszystkimi klubami, także Lech prezentował swoje propozycje i konsultował te rozwiązania. Następnie konsultacja z PZPN-em, no i decyzja po to, żeby od nowego sezonu piłkarskiego po prostu wprowadzić nowy system.
A panie prezesie, nie boi się pan jednak tej intensywności, bo pamiętamy Lecha grającego w lidze europejskiej, grającego w lidze polskiej i były problemy z pogodzeniem tych rozgrywek. To, nie wiem, będzie oznaczało, jeżeli, daj Boże, Lech będzie grał w regularnych rozgrywkach europejskich, poszerzenia kadry o 5 dobrych zawodników.
Taki będzie rezultat finalny, natomiast musimy sobie powiedzieć też to, że być może właśnie ta mała intensywność gier polskich piłkarzy, w ogóle polskich piłkarzy, no potem powoduje, że w pucharach europejskich nie jesteśmy w stanie grać dobrze i długo, albo gramy dobrze w ekstraklasie, a wtedy kosztem rozgrywek pucharowych, więc wzorem Bundesligi, czy wzorem ligi angielskiej, czy hiszpańskiej, chcemy, żeby piłkarze więcej grali. Co ciekawe, piłkarze także chcą więcej grać, chcą, żeby te przerwy były krótsze. U nas z uwagi na jakby chociażby warunki atmosferyczne, pomimo tego, że boiska w tej chwili piłkarskie posiadają podgrzewaną murawę, no to jednak warunki na zewnątrz, temperatura i tak dalej powodują, że gramy krótko, no taka jest prawda. Długa przerwa wakacyjna.
Panie prezesie, to co najbardziej nośnym, tkniemy przez te pytania, które pierwszy nasz słuchacz zadał. Arboleda Murawski.
Zacznę od może Rafała Murawskiego. To znaczy, nie zgodzę się z określeniem słuchacza, który powiedział, że Rafał gra padlinę, że jest w tej chwili jakby bezwartościowym zawodnikiem. To jest nasz kapitan. To jest reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy. To jest człowiek i piłkarz, na którego Lech zawsze mógł liczyć. I nawet kiedy był trochę w niższej formie, to ciągnął drużynę. Tak na przykład jak w drugiej połowie przegranego meczu, chociażby z Legią, gdzie pomimo tego, że może nie były to najlepsze zawody w jego wykonaniu, to w drugiej połowie dał siebie wszystko i grał niesamowicie walecznie i do końca. Analizy pomeczowe, na przykład po meczu ze Śląskiem, pokazują jasno. Cała obrona, boki, wszyscy dogrywają piłkę do jednego zawodnika. I to jest Rafał Murawski. To nawet zarzut trenera, który mógłby na ten temat szerzej mówić. Problemy z wyprowadzaniem piłki przez obrońców, co w nowoczesnej piłce jest no jakby clue rozpoczęcia akcji. Więc czy Wołąkiewicz, czy...
Czyli generalnie ocena jest zdecydowanie wyższa niż tak tutaj jest, do tej tak jest,
ale
przez,
już się pojawiła informacja, że Lech Rafała Murawskiego to by chętnie sprzedał, bo jeszcze można zarobić.
Nie ma w tej chwili takiego tematu. To wręcz odwrotnie, latem kiedy pojawiały się jakieś informacje, że jest za Rafałem zainteresowanie, to klub to dementował, dlatego że potrzebna jest w drużynie równowaga. Rafał posiada autorytet wśród kolegów. Mamy wielu młodych chłopaków, którzy potrzebują no właśnie takiego kapitana, który potrafi wprowadzić i który potrafi podpowiedzieć na boisku, a Rafał jest właśnie takim zawodnikiem, który podpowiada, jak się ustawić, jak odegrać piłkę, więc jest jakby też wychowawcą.
Arboleda, doskonała forma na początku sezonu, no trzymał tę defensywę kolejorza, a teraz kontuzja.
Tak, kontuzja, operacja, długa rehabilitacja, koniec marca powinien wrócić na boisko do truchtania, w kwietniu już prowadzić normalne treningi piłkarskie. W maju, jeżeli wszystko będzie dobrze przebiegało z rehabilitacją, wrócić do drużyny na 1, 2, 3 mecze.
Nie wiem, czy poniedziałek tam jest z kontraktem Arbolety. Do kiedy?
Do 2014, do czerwca.
I to jest komin płacowy faktycznie, jeśli chodzi o drużynę i Murawski?
Na temat wynagrodzenia i kominów nie chcę się wypowiadać, nie jestem kominiarzem. Natomiast powiem w ten sposób. Arboleda w formie, to jest, wszyscy widzieliśmy, jak trzymał tyły, jak trzymał linię ofensywną. Natomiast no oczywiście zaczyna się problem, kiedy ktoś jest bez formy bądź kontuzowany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po jego powrocie. W tej chwili jakby otoczony jest opieką medyczną, no w tej chwili wyleciał na święta do domu, natomiast jest otoczony dobrą opieką medyczną w Poznaniu i będzie rehabilitowany przez nas, żeby jak najszybciej wrócił do formy.
Szybki przeskok do Linetego, temat zawodnika, który osiągnie pełnoletność bodajże w lutym i mogą być problemy, czy już są?
To znaczy, to w ogóle jest... Trochę powiem tak, kuriozalna sytuacja, polegająca na tym, że z jednej strony są naciski na to, żeby szkolić młodzież i żeby wychowywać własnych zawodników, a z drugiej strony zawodnik po ukończeniu 18 roku życia po prostu no, może się związać z zupełnie innym klubem. My w tej chwili jakby jesteśmy jednym tak naprawdę z wielu oferentów, którzy proponują Karolowi Linety, żeby grał dla nich. My robimy wszystko, żeby Karol został u nas. Trener Rumak będzie spotykał się z rodzicami, opiekunami prawnymi Karola. Prowadzimy rozmowy z jego agentem, z Karolem od długiego okresu czasu. Karol jest otoczony dobrą opieką w szatni właśnie przez Rafała Murawskiego, przez Piotra Rejsa. No, staramy się mu spokojnie wytłumaczyć, że taka ścieżka rozwoju z Lechem jest dla niego najlepsza, najkorzystniejsza, daje mu to stabilizację, a jednocześnie Lech nie jest klubem, czego dowiódł w przeszłości i który jakby blokuje zawodnika i trzyma go za wszelką cenę u siebie.
A raz udało się już go zatrzymać, bo już jedną nogą można powiedzieć był w Brukseli.
Tak. Raz udało się to zrobić właśnie tak, że przez taką spokojną rozmowę wskazującą na to, jakie cele razem możemy osiągnąć i jaka kariera, że tak powiem, przed Karolem możliwa jest do zrealizowania, chociażby w takim średnim terminie w Lechu. Przecież my w tej chwili Karola promujemy, my go pokazujemy, go szkolimy i zdajemy sobie sprawę, że z jego talentem, jeżeli ze zdrowiem będzie wszystko w porządku i będzie się dobrze rozwijał, będzie chciał odejść do lepszego klubu, bo takie są.
Prawda? A długi kontrakt mu proponujecie?
To już rozmowa między jakby nami, a w tej chwili rodzicami jeszcze Karola. Natomiast nie jest to kontrakt, który powoduje, że Karol jest zablokowany na 20 najbliższych lat w Poznaniu.
Zdroworozsądkowe. 3-4. Tak.
Dokładnie tak orientujecie się panowie, że to są takie okresy kontraktowe, 3-4 lata.
61-8654-654. Zdaje się, że mamy kolejne połączenie. Halo, dobry wieczór.
No witam serdecznie.
Witamy, prezes Klimczak słyszy.
Proszę, dobry wieczór. Ja mam takie pytanie do prezesa Klimczaka. Po prostu, no pierwsze to gratulacje za jesień. Z tym składem, myślę, to zrobiono więcej, jak się spodziewano. Ale dlaczego dostajemy się do europejskich pucharów i nie robimy jakiegoś tego transferu, bo wciąż mówimy, że można na transferach zarobić. Cały czas mówi się to w Lechu, pisze w prasie, no a jakoś zawsze tego jednego, dwóch zawodników nam braknie. No i czy zawodnicy, Pawłowski, Teodorczyk, Piech są na celowniku Lecha, a jeśli nie, to z jakich lig ewentualnie poza Polski jesteśmy zainteresowani zawodnikami?
Dzięki, dziękujemy za to pytanie. No to panie prezesie, startujemy. Posłuchamy sobie za chwileczkę także trenera Mariusza Rumaka, jaki on list do Gwiazdora napisał a propos tych ewentualnych wzmocnień, bo wiemy, że trener wraca z Holandii ze stażu w Twente Enschede. No ale tutaj były konkretne pytania. Czy tym razem, skoro otwiera się, było nie było, walka, szansa na walkę o Mistrzostwo Polski, nie będzie takiego lekkiego poślizgu, bo to już kibice Lecha przeżywali.
Przeżywali z różnych przyczyn, bo ciągle spotykamy się z kibicami i na w takich oficjalnych forach i jakby prywatnie, nie wiem, spacerując wokół areny, podchodzą do mnie z dzieckiem, podchodzą do mnie kibice i pytają, a dlaczego, prawda, Rudne wtedy nie zagrał. No więc jakby czasami są to sytuacje obiektywne związane ze statusem zawodnika, czy jego kontraktem. Wcześniej już zapowiadaliśmy, niezależnie od jakby miejsca, które osiągnęliśmy teraz na koniec jesieni, że zimą będziemy chcieli wzmocnić drużynę. Pod ten cel przygotowane są nawet operacje finansowe polegające na tym, że środki zostały zabezpieczone po to, żeby rzeczywiście realnie wzmocnić drużynę, po to, żeby no, powiedzmy, siła ognia była większa. Tym bardziej cieszę się, że udało nam się zdobyć taką liczbę punktów. No i także dobrze, że ostatni mecz Legia przegrała, co pozwoliło zniwelować tą przewagę Legii.
Panie prezesie, jeśli pozwoli pan, wejdę w słowo, tak uzupełniając troszkę pytanie słuchacza, które wyraźnie padło, czy ten rynek polski ma być takim dominującym kierunkiem, czyli te nazwiska, które padają. Szymon Pawłowski, on pewnie chętnie za granicę. Arkadiusz Piech, to też pewnie chętniej za granicę. Nie wiadomo, co z Łukaszem Teodorczykiem. Czy też raczej, no wiadomo, że to byliby piłkarze, którzy byliby pewnie wzmocnieniem, nie tylko uzupełnieniem. O takich wam przecież chodzi. Czy rzeczywiście inny kierunek, znowu skandynawski, afrykański? Może?
Nie, powiem tak, nie w stosunku do kierunku afrykańskiego, w tym sensie, że w tej chwili nie prowadzimy tam jakiegoś szerokiego rozpoznania, skupiamy się na rynku polskim i rynkach europejskich, skandynawskim, kraje Beneluxu są wystarczające. Co do nazwisk, które padają, no padają, to znaczy i sami agenci tych piłkarzy i państwo dziennikarze i kibice i internauci w zasadzie wszyscy krążą wokół tych samych nazwisk w kontekście i Lecha, i Wisły, i Legii, i tego, co się dzieje w klubach, w których pracują ci zawodnicy w tej chwili, więc mogę powiedzieć, że jakby ta giełda nazwisk ruszyła, bo i okno transferowe.
No ale cały czas jest tak, że te ceny stawiane na przykład przez tych zawodników, także oczekiwania menedżerów są wobec Lecha na przykład większe niż wobec innych klubów, tak się mówi, że
jak Lech się zgłasza po zawodnika, to cena idzie w górę.
Zdecydowanie, no tak jest i tego nie zmienimy, to znaczy no tak działa rynek. Zgłasza się Lech, Wisła czy Legia i od razu cena idzie w górę i żądania agenta są wyższe i też zapisy indywidualne, których życzą sobie zawodnicy czy agenci zawodników w kontraktach no są wtedy już trochę odmienne. Czego dotyczą na przykład kwot odstępnego, których to Lech od dłuższego czasu unika, nie akceptuje, ponieważ no są trudne do zaakceptowania. My kupujemy zawodnika, my ponosimy pełne ryzyko. My płacimy mu oczywiście za jego pracę, natomiast no, po wypromowaniu go w zasadzie każdy, kto położy kwotę odstępnego wynikającą z kontraktu, po prostu zabiera nam zawodnika i nie mamy nic do powiedzenia, więc te wszystkie indywidualne uwarunkowania jakby powodują, że rozmowy kontraktowe i rozmowy na temat transferów przychodzących są bardzo, bardzo trudne.
Ale panie prezesie, czy na to okno transferowe, które trwa w Polsce od 1 stycznia do 28 lutego, Lech już ma wytypowanych piłkarzy i wystarczy rozmawiać z menadżerami? To już nie jest szukanie piłkarzy.
Ma wytypowanych piłkarzy, jest po rozmowach z zawodnikami, jest po rozmowach z ich agentami, jest po wstępnych rozmowach z klubami. I co? I czekamy na finalizację.
To ilu jest tych piłkarzy, a ilu Lech faktycznie może kupić? Na jakich pozycjach?
Piłkarzy jest więcej niż możliwości zakupu przez Lecha, dlatego że się asekurujemy.
Tak jest. Nazwisko A nie wypali, jest
tak
plan
jest,
B.
Tak jest. Dlaczego nie wypali nazwisko A? Odpowiem krótko. Właściwie pan redaktor już tutaj pytając udzielił trochę odpowiedzi. Zawodnicy... czasami zamiast gry w polskim bardzo dobrym klubie wolą jednak grać albo siedzieć nawet na ławce w klubie powiedzmy nawet drugiej Bundesligi, więc konkurujemy tutaj z realiami po prostu rynkowymi, więc jeżeli nie wypali nazwisko A, mamy nazwisko B, jak nie wypali nazwisko B, mamy nazwisko C. W zasadzie na pozycje, o których wszyscy mówimy i o których wszyscy wiemy, czyli dziewiątka, dziesiątka, przede wszystkim.
Ale jeszcze jedno pytanie o transfery. Powiedział pan o zabezpieczonym budżecie. Ile Lech jest w stanie wydać w tym oknie transferowym na nowych piłkarzy?
Ani złotówki więcej niż to będzie konieczne.
Ale podają, panie prezesie, 600-700 tysięcy euro? Jeżeli to będzie wart piłkarza takich pieniędzy?
Nie chcę publicznie deklarować w tym sensie, że jesteśmy w Radiu Merkury, ale zapewniam, że warszawiacy i ślązacy i krakowianie nas słuchają albo będą słuchać i będą słuchać tych deklaracji, więc nie chcemy przepłacić. Naprawdę podchodzimy ostrożnie do transferów, to znaczy nie za wszelką cenę, dlatego że zrealizowaliśmy już historyczne transfery, gdzie wydawało nam się za duże pieniądze, gdzie wydawało nam się, że trzeba przebić wszystkich i jakby wynegocjować za wszelką cenę tego zawodnika, a potem z różnych przyczyn te transfery czasami nie wychodziły, więc realnie spoglądamy na nasze możliwości finansowe, bo te możliwości finansowe to nie jest tylko dzień zakupu zawodnika, to jest także jego pensja przez 3 najbliższe 4 lata, to także zapisy dotyczące premii, które temu zawodnikowi będą się należały, to także zapisy dotyczące kwot odstępnego, to także pieniądze dla agenta, dla klubu, z którego transferujemy, więc naprawdę to są kolosalne pieniądze, więc chcemy zrobić 2-3 transfery. Chcemy, żeby kibice byli z tych transferów zadowoleni, żeby widzieli, że my też dostrzegamy taką potrzebę. Natomiast zobaczymy, jak będzie. Walczymy na rynku konkurencyjnym.
Damy odpocząć przez 2 minuty prezesowi Karolowi Klimczakowi, a my posłuchamy, bo tak mało mówimy o trenerze Mariuszu Rumaku, a to w końcu on jest tym, który dowodzi bezpośrednio z trenerskiej ławki piłkarzami Lecha. Jak mówiliśmy, wybrał się do Holandii na taki kilkudniowy staż wspólnie z drugim trenerem Jerzym Cyrakiem. Odwiedzili tam angielskiego szkoleniowca Steve'a McLarena, który prowadzi drużynę Twente's Head. My zapytaliśmy Mariusza Rumaka o motywację takich trenerskich wypraw.
Tak naprawdę gdzieś tam podróżując po Europie nie wybieram klubów, bo często organizacja klubu jest nie do przeskoczenia w polskich warunkach. Natomiast wybieram trenerów. Steve McLaren był jednym z tych trenerów, których chciałem odwiedzić. Był temat jeszcze, żeby odwiedzić André Villas-Boasza, natomiast Tottenham jak najbardziej na to zgodził. Ale przenosi się do innego ośrodka, także zaprosili nas na wiosnę. Pewnie nie będzie czasu, żeby to zrealizować, bo dla nas pracując w Ekstraklasie mamy tylko teraz ten moment, gdzie nasze urlopy zabieramy rodzinie, wykorzystujemy chociaż chwilę do tego, żeby coś tam podpatrzeć. Ale mam nadzieję, że też jeszcze z tym trenerem, o którym wspomniałem, też będę miał szansę porozmawiać. Taka była droga, a Twente jest klubem, z którym mamy kontakt, także było łatwiej to zorganizować.
Co w warsztacie Steve'a McLarena tak trochę pana zaintrygowało, żeby tam się z nim spotkać i troszkę się dowiedzieć?
Ja miałem okazję słuchać Steve'a McLarena w Londynie z miesiąc temu na konferencji i tam powiedział jedną rzecz, której ja zdawałem sobie sprawę, ale nie do końca. On ma umiejętność adaptowania się do pracy w różnych warunkach, czyli pracował w Wolfsburgu, czyli w Niemczech, pracował w Twente teraz, tu już drugi raz pracuje, czyli w Holandii zupełnie inna kultura pracy, inna kultura gry, i Anglia. Także i w tych trzech miejscach odnosił sukcesy i pracował z wielkimi gwiazdami, pracował z zawodnikami, którzy mają wielkie ego. I też sobie z nimi poradził, więc jestem ciekaw, jaki ma filozofię pracy, jak sobie z tym radzi na co dzień.
Pytanie z podwórka poznańskiego Lecha. Jest taka opinia krążąca, że Lech ma troszkę za dużo punktów niż na grę, którą prezentował w rundzie jesiennej piłkarskiej Ekstraklasy. Też mówi się, że wygranym tej rundy jest trener Mariusz Rumak.
Po pierwsze, to nie trener prowadzi zespół, a sztab trenerski. Trener tylko nadaje kierunek i za pracą moją stoi tak wiele osób, że nigdy nie będę przypisywał sobie żadnych tutaj zasług w tym kierunku. Natomiast ja wytyczam kierunek tej pracy. Natomiast to, że Lech się dobrze prezentuje, czy zdobył tyle punktów, nie uważam, że to jest na wyrost, bo nikt nas tych punktów nie podarował. Żeby mieć szczęście, tak jak ktoś mówi, bo my strzelamy szczęśliwe bramki, to trzeba być pobliżej pola karnego. Ze swojego pola karnego nie strzeli się bramki. Także uważam, że Lech zasłużył na 29 punktów, bo je wywalczył. A co będzie dalej? No ja zdaję sobie sprawę, że wiele trzeba pracy nad poprawą jakości gry i nad tym, żebyśmy dominowali. Nad przygotowaniem psychicznym, szczególnie w tych pojedynkach, które toczymy na własnym stadionie. Ale mamy teraz kilka miesięcy. Mam nadzieję, że uda nam się ten zespół wzmocnić i popracujemy nad tym, żeby w tej kolejnej rundzie było jeszcze lepiej.
List do Świętego Mikołaja, bądź jak mówią w Wielkopolsce do Gwiazdora napisany. Długa jest ta lista takich ewentualnych chęci prezentów od szefów klubu, żeby tę drużynę wzmocnić przed wiosną?
Tak naprawdę ten list jest pisany od wielu miesięcy i ta lista jest stworzona. Ona była już stworzona latem tak naprawdę. Nie udało się tego zrealizować z różnych względów i praktycznie od zamknięcia okienka transferowego letniego. Pracujemy nad tym, żeby zimą się do tego przygotować i osobiście obserwowałem większość zawodników na tej liście, z wieloma z nimi rozmawiałem, kilku z nich było u nas w klubie, obserwowało jak gramy, jak funkcjonujemy, także mam nadzieję, że coś się uda z tego zrealizować.
Panie prezesie, spotkał pan któregoś z tych piłkarzy, których już spotkał na bułgarski trener Mariusz Żumek?
Tak.
Sympatyczni ludzie?
Sympatyczni.
I chcą grać w Lechu?
Deklarują, że chcą grać w Lechu. Natomiast też pewnie trochę myślą za granicę, albo nawet bardzo myślą za granicę.
Ci polscy kandydaci do gry w Lechu.
Tak.
Bo za granicę też, tak pan powiedział, Benelux, tak?
Tak. Ja nie spotykałem się akurat z kandydatami z zagranicy. Obserwował ich i zarówno trener Rumak, jak i Jurek Cyrak, jak i pozostali skauci. Wiele, wiele razy byli obserwowani, także jakby nie są, jak my to mówimy, wynalazkami, tylko po prostu są obiektami, piłkarzami, obiektami naszych obserwacji od wielu, wielu miesięcy. Jeszcze sprzed okna letniego, transferowego jest taki specjalny ranking przez skautów prowadzony i te nazwiska jakby ciągle się tam utrzymywały, jakby upewniały nas w tym, że z tymi zawodnikami trzeba jakby dalej rozmawiać.
A panie prezesie, jest rubryka Przybyli, ona oczywiście wszystkich elektryzuje najbardziej, ale jest też w każdym skarbie kibica rubryka Ubyli. Powiedział pan, że Rafał Murawski jest nie na sprzedaż, więc to już uspokajamy kibiców, ale czy są w Lechu Poznań piłkarze na sprzedaż?
Chyba, że będzie kupiec, prawda?
A przyjdzie kupiec i milion euro zaproponuje za Murawskiego?
Tak.
Po pierwsze,
mówi się, że wszystko jest kwestią ceny.
To pewnie tak. Tak się mówi powszechnie, że wszystko jest kwestią ceny, natomiast w tej chwili nie ma takiego tematu jakby odejścia Rafała Murawskiego. Rafał Murawski jest kapitanem. Zimą wybiera się na obóz, na zgrupowanie razem ze wszystkimi i na pewno w pierwszym meczu z Polonią gwarantuję, że go zobaczymy.
A inni piłkarze? Kogoś Lech będzie chciał sprzedać albo...
Inni piłkarze, jak wiemy, dostali od trenera, tak? Od trenera jakby wolną rękę. Trener publicznie informował o tym, że rozmawiał z Kubą Wilkiem i jakby dał mu zielone światło do tego, żeby mógł odejść z Lecha.
Ubi Parip też padło już oficjalnie z trenera.
Z Ubi Paripem, z Wojo trener się spotykał się pion sportowy, rozmawiali, jasno określili jakby jego pozycję w klubie i perspektywę w Lechu. Stąd też padły jakby słowa mówiące o tym, że także może odejść z klubu zimą.
Panie prezesie,
wiosną w zasadzie, przepraszam.
Spróbujmy uaktualnić, z kogo teraz składa się tak zwany komitet transferowy, czy jeszcze cały czas istnieje w poznańskim Lechu i jak często w miarę te posiedzenia się odbywają, bo to z udziałem także właściciela pana Jacka Rutkowskiego, prawda?
Tak. Komitet od momentu jego powołania jeszcze za kadencji trenera Smudy nieprzerwanie funkcjonuje. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, co nie znaczy, że tak pracujemy nad transferami, bo scouting oczywiście co weekend jeździ, ogląda mecze, a na materiałach filmowych pracują nieustannie. W skład komitetu transferowego wchodzę ja, wchodzi trener Rumak, trener Cyrak, Piotr Rutkowski, prezes Rutkowski jako szef Rady Nadzorczej i wyznaczony przez niego inny członek Rady Nadzorczej, profesor Narzewski.
Spróbujmy odebrać kolejny telefon. Halo, dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór. Rafał z tej strony.
Witamy.
Spać audycji sportowych Merkurego. Witam serdecznie panów i pana prezesa.
Ja dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja mam kilka takich pytań. Znaczy, serdecznie gratuluję drugiego miejsca i 29 punktów. Także miejsce, pozycja z tego nie jest wysoka. Także wydaje mi się, no też można pogratulować, że tak można lekko powiedzieć, że taki trochę zapomniany zawodnik, jakim był za poprzedniego trenera Hiszpana Bakero, Bartek Ślusarski, no 8 bramek, także...
Za chwilę z każdym rozmowa będzie, także prosimy o pytanie, panie Rafale.
Już pytam, panie Krzysiu, już. Także moje takie pytanie jest takie, chodzi też mi o tą reformę tych rozgrywek, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens, bo jeżeli byśmy chcieli grać w pucharach, to czy te puchary, czy mówiąc kolokwialnie, Kazachstan, Azerbejdżan, jeżeli ten sezon ma ruszyć w lipcu i co 2-3 dni puchary i takie wyjazdy, to czy te puchary by się olało z tej strony, a lepiej nastawiać się na ligę. No i wydaje mi się, że ta liga też nie będzie taka atrakcyjna moim zdaniem, bo te 8 drużyn, które będzie grało, to wiadomo, że tylko po reformie europejskiej będzie tylko mistrz Polski grał i zdobywca Pucharu Polski w pucharach, także to jest trochę bez sensu. I moje jest takie pytanie, czy Lech rzeczywiście no, zamierza się pozbyć niektórych zawodników, czy tylko i wyłącznie w tej chwili chce się Lech wzmocnić, że tak powiem. Serdecznie pozdrawiam, życzę zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, bo to już jest tylko tydzień i wszystkiego dobrego, wszystkim życzę zdrowych, wesołych, spokojnych świąt i pomyślności. No,
dziękujemy serdecznie. Właściwie już prez na większość z tych pytań odpowiedział.
Pan Rafał chyba wybierał numer cały czas,
chyba
i nie
tak,
słuchał.
Chyba tak. Ale rzeczywiście ta reforma troszkę intryguje kibiców. Myślę, że do tematu jeszcze wrócimy, tym bardziej zbierzmy kolejne pytania. Halo, dobry wieczór.
Wieczór.
Witamy.
Witamy.
Jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
Pytanie do prezesa Klimczaka.
Tak.
Dlaczego nie udało się uzyskać sponsora zarówno stadionu, jak i sponsora głównego?
Konkretne pytanie.
Jak zarząd zamierza zrekompensować te straty? To jest pierwsze pytanie.
Tak jest.
Drugie pytanie. Pan Rutkowski wspomina, iż stan budżetu nie pozwala na zakup takiej liczby zawodników, jaką zakładano w tym okienku transferowym. Jak to się ma do bardzo wiekowego składu podstawowych zawodników, którym jednak trzeba niebawem będzie zastąpić, chodzi tu głównie o Arboleda 33 lata, Rejs 41, Enrique 31, Koterowski 36, Murawski 31, Ślusarski 31, Dziurdziewicz 35. To jest 7 zawodników, oprócz Rejsa 6 z podstawowego składu. I odchodzi Wilk, odchodzi Uwipari. Nasza kadra jest bardzo, bardzo mała. Co widać na przykład po ostatnim meczu w Koronie, że praktycznie nie miał kto grać. Jak zarząd zamierza tutaj zareagować na to? Kolejne pytanie. Co było w raporcie Rady Nadzorczej Spółki, iż plany transferu nie będą tak bogate, jak przewidywano? To jest wypowiedź pana Rutkowskiego.
Dziękujemy serdecznie i słuchamy. Tak? Tak?
W poprzednim sezonie mówiono, iż musimy zakwalifikować się do Ligi Europejskiej, musimy grać w Europie, żeby zrekompensować budżet, prawda? A tak faktycznie nie zrobiono żadnych wzmocnień, żeby ten zespół jakoś zaistniał w tej Europie. Mieliśmy bardzo małą kadrę i zarówno jakościową i ilościową. Nie dało przejść tego Sztokholmu, prawda? A to była drużyna do ogrania.
To damy teraz odpowiedzieć prezesowi Klimczakowi. Dziękujemy serdecznie za te pytania, konkretne pytania. Tak troszeczkę do wątku operatorskiego. Przejdźmy na chwileczkę, odpoczniemy od spraw sportowych, ale do nich oczywiście wrócimy. Czyli no wiadomo, sponsor ten koszulkowy z fajnym takim szyldem Wygraj Życie w znakomitej fundacji Walka o Szpik Kostny. Bardzo zacna walka, no ale kibice rozumieją, że to jest miejsce najdroższe w tym futbolu, koszulkowe miejsce, prawda? Dlaczego tego nie ma? No i sponsor stadionu tytularny.
To teraz odpowiem oczywiście na te pytania, natomiast jeszcze pan wcześniej pytał zadał pytanie odnośnie reformy rozgrywek. To właśnie te dwa pytania się ze sobą paradoksalnie wiążą. Znaczy to sponsorzy, to kibice oczekują, że te rozgrywki będą bardziej atrakcyjne, że będzie więcej meczów. I oczywiście sposobów i tych pomysłów na to, jak tą liczbę meczów zwiększyć, jest bardzo wiele. Ten, który w tej chwili jakby wydaje się, że będzie realizowany, no jest dalej dyskusyjny, jest kontrowersyjny, no ale taki został wypracowany. Ja jestem przekonany, że Lech będzie zawsze grał w tej pierwszej ósemce, która będzie rywalizować ze sobą o mistrza Polski, więc jakby dla nas wzrośnie liczba meczów z atrakcyjnymi przeciwnikami na koniec jeszcze rundy. I nie powinno to przeszkadzać.
Tak, proszę cię, ale światełko musi pulsować, bo na przykład taka krakowska Wisła w tym w rundzie jesiennej pokazuje, że nawet tym topowym, markowym zespołom z dobrym składem na polskie warunki może ta noga się powinąć, bo używając banału, bo to tylko sport. Tak, i aż sport.
Tak, tak, ale no to jest sezon zasadniczy i w tym sezonie zasadniczym trzeba sobie wywalczyć miejsce w grupie, no nazwijmy to play-off. Mhm. No nie ma wyjścia. Jeżeli trzymamy się jakby przykładu Wisły, no jeżeli nie byłoby grupy tej mistrzowskiej, no to Wisła i tak skończy rozgrywki na jakimś tam miejscu w środku tabeli i nic na to nie poradzimy. Trzeba zgromadzić punkty w sezonie zasadniczym, trzeba starać się wejść do grupy mistrzowskiej i w tej grupie mistrzowskiej jakby walczyć o powiedzmy puchary europejskie. I nie powinno w żaden sposób taka intensyfikacja rozgrywek przeszkadzać żadnej drużynie polskiej w walce w pucharach europejskich.
To przeskoczmy do tych sponsorów. Tak.
Rozmawiamy i zarówno odnośnie dachu stadionu, jak i koszulki z licznymi kontrahentami spotkań i prezentacji zarówno korzyści dotyczących wejścia na koszulkę, jak i korzyści wykupienia nazwy stadionu odbyło się bardzo wiele. Odnośnie koszulki, oferty, w zasadzie konkretne rozmowy prowadziły prawie, że do podpisania kontraktu, natomiast kwoty, które były oferowane, no absolutnie nie zadowalały Lecha. Te kontrakty to są kontrakty kilkuletnie, przeważnie trzyletnie i jakby uważamy, że no lepiej jeszcze mimo wszystko chwilę zaczekać i znaleźć tego docelowego partnera na sponsora strategicznego, niż związać się jednak za niezadowalające pieniądze, które będą rzutować na nasz budżet na najbliższe 3 lata, no w tej chwili. Więc taką podjęliśmy decyzję.
Czyli wiosnę Lech zacznie cały czas tą reklamą?
Nie. No, cały czas rozmawiamy. To znaczy, negocjujemy, tak jest.
Są 2 miesiące.
Oczywiście. I to nie jest tak, że my mówimy ok, koniec, w takim razie runda wiosenna, to gramy z zacnym hasłem, zacną fundacją. Natomiast my prowadzimy normalne rozmowy biznesowe. Znaczy, my nawet nie poszukujemy sponsora, bo to mylibyśmy słuchaczy. My sprzedajemy usługę. Mhm. Usługę marketingową, związaną z ekspozycją. I co robi partner, potencjalny kontrahent? Potencjalny kontrahent sprawdza co? Słupki oglądalności. Sprawdza, jak oglądana jest Ekstraklasa. Ile razy są przywołania, ile razy widać zdjęcie z meczu kolejorza i tak dalej, i tak dalej. I rozmowy wyglądają w ten sposób. Aha, tu muszę wyłożyć takie środki pieniężne, a jak sobie kupię w radiu takim albo w stacji telewizyjnej takiej tyle minut, to bym zapłacił tyle pieniędzy. Co mi się bardziej opłaca, prawda? To są normalne rozmowy biznesowe i tu nie ma mowy o miłości do Lecha, sponsoringu i tak dalej. Po prostu kontrahent chce wiedzieć, czy mu się to będzie opłacało.
Kibic odnosił się także, który zadzwonił do nas ostatnio, odnosił się do wywiadu udzielonego Interi bodajże, tak. Już tak, bo dzisiaj nawet przeglądałeś ten wywiad przez prezesa Jacka Rutkowskiego, no i że tam jest wyraźnie o raporcie i ograniczeniach budżetowych, no i to oczywiście od razu jest taki sygnał.
To znaczy, powiem w ten sposób, to już chyba przed wypowiedzią prezesa Rutkowskiego ja informowałem, że Lech oszczędza. Lech oszczędza i będzie oszczędzał dalej, być może jeszcze bardziej intensywnie. Znaczy, trzeba na wielu polach funkcjonowania klubu zacisnąć pasa po to, żeby zakumulować te pieniądze i przeznaczyć na 2 rzeczy w zasadzie. Na szkolenie młodzieży i na transfery. Raport Rady Nadzorczej to był raport tak naprawdę zarządu klubu, znaczy raport zarządu klubu odnośnie finansów klubu i odnośnie budżetu 2013, który przekazaliśmy Radzie Nadzorczej, która odbyła się w ostatni piątek, piątek. I na podstawie tego raportu prezes jakby udzielił wywiadu, w którym mówił, że w takim wypadku musimy zrewidować jakby, czy spojrzeć na nowo na liczbę transferów, którą chcemy zrealizować. Natomiast te transfery będziemy realizować.
Bo jeszcze też mówi słuchacz i też napomknął pan o sprzedaży nazwy stadionu, czy użył pan określenia dachu stadionu. I tutaj też nie da się ukryć, że chyba problemy macie też troszeczkę z tym stadionem, bo zewsząd słyszymy już coraz więcej informacji, że jednak jeszcze tak za dobrze na tym stadionie, mówiąc wprost, nie wychodzicie. Bo to jest jednak, jest co utrzymać.
Tak. Żaden z operatorów, już w tej chwili nie mówimy o klubie, tylko o operatorach.
Tak.
Żaden z operatorów w Polsce w tej chwili niestety nie wychodzi dobrze.
Tak.
To są duże obiekty, skomplikowane, duże kubatury, które pociągają za sobą duże koszty funkcjonowania. Takie normalne, prozaiczne koszty funkcjonowania. Energia elektryczna, ogrzewanie, woda, kanalizacja i tak dalej, i tak dalej. Które to media oczywiście w sposób drastyczny z roku na rok drożeją. Na tych obiektach cały czas musi tętnić życie. I dalej, jak będzie tętniło życie i będą codziennie realizowane różnego rodzaju eventy i zdarzenia biznesowe, to dalej nie ma gwarancji, że takie funkcjonowanie stadionu zamknie się na zero. My intensyfikujemy tego typu działania. Od przejęcia po euro formalnie stadionu, no prawie codziennie na stadionie coś się dzieje. Może mało spektakularnego, czyli nie ten wielki koncert, na który czekają poznaniacy czy wielkopolanie.
Tak, ale konferencje, prezentacje
oczywiście,
tego typu,
codziennie,
tak.
Codziennie są... Nie
to
wiem,
mogę potwierdzić, bo jesteśmy w klubie często i faktycznie widać, że to tak, na parkingu zarezerwowane.
Kwestia sprzedaży lóż, bo to jest też taki stały, nie wiem, są na stałe sprzedane, bo ja wyczytałem, że na przykład był taki rekord bodajże na meczu z Legią, 45 tych skyboxów lóż wykupionych, 32 bodajże loże na mecz ze Śląskiem.
44, bo gdyby 45, to mielibyśmy więcej sprzedanych niż istniejących. Ale 44 rzeczywiście, no to jest specyfika tego meczu, gdzie mamy pełną widownię na stadionie i wszystkie loże wyprzedane. Natomiast średnia arytmetyczna to jest 26 lóż sprzedanych na każdym meczu, czyli nieźle i nieładnie jest i tego nie lubię powoływać się jakby na konkurencję, no ale jak słyszymy, że na innym nowym stadionie jest 6, a na innym 7, a na któryś ze zmodernizowanych stadionów 4 albo 5, no to u nas wygląda to całkiem nieźle, ale dalej to nas jako operatora nie satysfakcjonuje. No chodzi o to, żeby na każdym meczu był i komplet widzów, i komplet sprzedanych lóż.
Krótko, panie prezesie, jeszcze. W Gdańsku i we Wrocławiu operatorzy oddali z powrotem stadiony miastu pod Władanie. Taki czarny scenariusz też jest możliwy w Poznaniu?
Nie rozpatrujemy tego scenariusza w tej chwili. My mamy swoje określone problemy w zarządzaniu stadionem i tego nie ukrywamy. I to też są jakby problemy finansowe. Natomiast my nie rozpatrujemy oddania, wycofania się z tej umowy operatorskiej, oddania stadionu z powrotem do miasta, ponieważ widzimy jakby takie korzyści z synergii operator, klub. To jest możliwość jakby... Po co zostaliśmy operatorem? Także po to, żeby móc jakby swobodnie dysponować stadionem dla celów piłkarskich, otoczeniem stadionu, i to oczywiście robimy. Różne zdarzenia zewnętrzne, bo pamiętajmy, że żyjemy jakby w takim związku z właścicielem stadionu, z POSIR-em, jeszcze są kończone niektóre inwestycje realizowane przez spółkę Euro 2012, jak na przykład boiska treningowe, gdzie z racji tego, że spółka, która je realizowała, nie zrealizowała na czas tych boisk treningowych, więc to się przedłuża i tak dalej. Natomiast nie rozpatrujemy w tej chwili, jeszcze raz powiem, oddania stadionu z powrotem do miasta.
Były pytania o transfery, było też o Bartoszu Ślusarskim, który jest najlepszym strzelcem polskim w polskiej ekstraklasie. To posłuchajmy rozmowy z najlepszym napastnikiem Lecha Poznań w tym sezonie.
Bartosz Ślusarski, bohater piłkarskiej jesieni chyba, tak można określić Bartek, choć pewnie za chwilę odpowie, że bohaterem są wszyscy piłkarze poznańskiego Lecha, ale wszyscy zwracają na to uwagę. Najlepszy strzelec polskiej ekstraklasy, jeśli chodzi o polskich zawodników. To jest powód do dumy.
No tak, patrząc na tą rundę, rzeczywiście takie mieszane odczucia. Z jednej strony niezła statystyka, ale z drugiej też gdzieś tam w głowie siedzą te sytuacje niewykorzystane. Mimo wszystko jestem zadowolony z tej rundy. Jesteśmy na drugim miejscu, ja strzeliłem 8 bramek. Rzeczywiście ścisła czołówka i mam nadzieję, że wiosną podtrzymam tą pasę, a uniknę marnowania takich sytuacji jak na przykład z Pogonią Szczecin, gdzie kick sezonu już wygrałem.
No właśnie, to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony tak spojrzę na to troszkę pozytywnie. Możesz chyba być także wzorem człowieka, który się nie zaumie, piłkarza, zawodnika, który po takich kiksach, po niezadowoleniu kibica, co to ukrywać, do czego mają też prawo, pokazałeś, że można się odradzać właściwie z meczu na mecz.
Tak, i to cieszę się z tego, że to rzeczywiście bardzo szybko następuje. Nie długo w głowie nie zaprząta mi zła myśl po danym meczu, tylko rzeczywiście za chwilę jest kolejny mecz i trzeba zrobić wszystko, żeby zrewanżować się za nieudane, niewykorzystane sytuacje i rzeczywiście jestem zadowolony z tego. Kiedyś pewnie bardziej bym się tym przejmował, inni zawodnicy pewnie by się też mieli problem z odnalezieniem się po tych nieudanych występach, a ja sobie z tym radzę i to wygląda coraz lepiej.
Bartek, no to teraz czas wypoczynku, święta, bliźniaki, Lenka i Kuba. To chyba nie będzie jakichś dalekich, egzotycznych wojaży.
Nie, nie, nie. Wakacje, ten urlop spędzamy tutaj w domu. Ja wyskoczę sobie na kilka dni gdzieś z kolegami, ale poza tym rzeczywiście święta spędzamy w domu. Pierwszy raz właśnie z dziećmi, dlatego taka rodzinna atmosfera świąteczna, bez jakichś właśnie wojaży, tylko spokojnie odpoczywamy tutaj na miejscu w Poznaniu.
Te gole strzelane, te premie zdobyte, więc na podwójne prezenty dla bliźniaków wystarczy.
Powinny wystarczyć, chociaż te dzieci od urodzenia mają codziennie Wigilię, bo rzeczywiście radość sprawia robienie im prezentów. No, myślę, że będą one zadowolone, jak i cała rodzina.
A ty napisałeś jakiś krótki list do Gwiazdora?
Jeszcze nie, jeszcze jest trochę czasu, ale jakieś tam przemyślenia mam, co bym chciał dostać. Najważniejsze już mam, jest to zdrowa rodzina.
Bartosz Ślusarski, 31 lat. Nasz słuchacz wyliczył jeszcze przed tą rozmową, ilu to wiodących piłkarzy, ile to ma lat. 7 powyżej 30. Też nie przeraża pana ta średnia wieku drużyny? Chociaż pewnie gdyby zestawić z tą młodzieżą, to średnia wyjdzie akurat...
Nie, średnia wyjdzie niezła właśnie pewnie, dlatego że mamy chłopaków. No z kolei ja mogę wymienić nazwiska, prawda, Kamiński, Drewniak, Możdżeń, kilku chłopaków, którzy...
Kędziora,
słusznie, kilku chłopaków, a jeszcze następni czekają w młodych zaklasie, trener Rumak z Cyrakiem ich oglądają i jakby też dadzą im, Breszyński, dadzą im szansę, prawda, na zaistnienie w pierwszej drużynie, więc ta średnia nie jest zła. My w tej chwili planowo patrzymy na rozwój drużyny na najbliższe kilka lat i zdajemy sobie sprawę oczywiście z upływu lat i wiemy, że czy Rafał Murawski, czy Bartosz Ślusarski z roku na rok będą coraz starsi, natomiast mają godnych następców i będziemy ich zastępować po pierwsze zawodnikami, których sami wyszkolimy, po drugie jeżeli nie mamy możliwości wprowadzenia dobrego swojego wychowanka, no to wtedy oczywiście będziemy szukać wzmocnień.
O Bartku Bereszyńskim zapomnieliśmy, żeby się chłopak nie obraził.
Więc prezes wymienił.
Usłyszałem. Ale mamy kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Prosimy o pytanie do prezesa Klimczaka.
Panie prezesie, ja nawet nie mam pytania, ja mam prośbę. Ja bym chciał, żeby ten Lech naprawdę pożegnał Bartka Bosackiego tak, jak na to zasłużył. Facet ma Lecha w sercu i wypada mu podać rękę i powiedzieć do widzenia przy, nie wiem, 30-40 tysiącach ludzi, żeby mogli wszyscy mu podziękować.
Dziękuję.
Myślę, że ten nie jest nic dużego.
Panie prezesie. Już odpowiadam. Na samym początku po decyzji Rady Nadzorczej, że powołującej mnie na prezesa zarządu, zadeklarowałem, że jedna rzecz się musi zmienić, to znaczy sposób żegnania się klubu z zawodnikami, legendami. I proszę mi wierzyć, że z Bartkiem Bosackim wiele, wiele razy się spotykałem. Spotykam się z nim zresztą cały czas. W poniedziałek, jutro będę się z nim widział u siebie w klubie. I rozmawiamy wiele razy na temat jakby sposobu jego pożegnania. Padła propozycja, żeby rozegrać mecz pożegnalny, na przykład jakby Lech Bartka i reprezentacja Polski z jego czasów, także jego koledzy, inne formuły pożegnania. No jakoś z Piotrem Rejsem, że tak powiem, szybko udało się w czasie dwóch albo trzech spotkań dojść do porozumienia i Piotrek wrócił na bułgarską. Z Bartkiem jest trochę trudniej, ale też nie jest tak, że Bartosz jest persona non grata na Lechu, bo tak nie jest, wręcz przeciwnie. Ostatnio odpowiadając jakiemuś kibicowi na pytanie, czy rzeczywiście tak jest, że Bartek nie przychodzi na Lecha, nie jest widywany w klubie, no to odpowiedziałem i to jest prawda, że pewnie z Bartkiem na bułgarskiej widzę się zdecydowanie częściej niż z właścicielem klubu. Uh-huh. Dołożę i dołożymy wszelkich starań, żeby przekonać Bartka, żeby zgodził się na jakąś formę godną jego osoby, formę pożegnania.
Panie prezesie, czas nas powoli goni, ale jeszcze jest jeden istotny temat, który musimy poruszyć.
Może jeszcze jeden szybciutki telefon.
Szybki telefon. Miejmy nadzieję na konkretne pytanie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Ark z tej strony. Witam państwa.
Proszę mnie trochę ściszyć, bo nam tutaj sprzęga w uszach. Słychać, tak. Słuchamy pytania.
To znaczy tak, chciałbym pogratulować drugiego miejsca mimo wszystko, mimo stylu nie zawsze dobrego.
Dziękuję.
Cieszę na pewno zwycięstwo na wyjeździe, bo to w jakim stylu to też jest sprawa drugorzędna, bo będzie się zawsze liczyło to, ile jest punktów w tabeli, ale to, co było przy bułgarskiej, no to jednoosobowa masakra. I teraz tak, czy klub ma psychologa, a na pewno ma, bo dla mnie to jest sprawa typowo psychologa, rozmowa z zawodnikami, bo zawodnicy wychodzą przy licznej publiczności.
To my od razu odpowiemy, bo my na konferencjach prasowych zadajemy to samo pytanie. Trener Mariusz Rumak mówi, że nie jest potrzebny taki osobny psycholog, że korzysta z rad, z informacji psychologa, nawet z zagranicy, ale on jest psychologiem w szatni dla drużyny.
Rozumiem, ale czy w dalszej przyszłości, jeżeli takie coś odpukać, niemalowane, by się powtarzało, czy zarząd widzi jakiś sposób wyjścia z tej sytuacji? Bo nie da się ukryć, że to dla kibiców jest frustrujące, kiedy drużyna wychodzi przy wolnych trybunach, gramy, no i niestety jest porażka i to w strasznym stylu. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy.
Dobry wam życzę.
Wzajemnie, dziękujemy pięknie. No panie prezesie, macie specjalistę? Nie, bodajże o Hamburgu wspominał trener Brumet. Potwierdza pan?
Tak, tak, współpracujemy. Zresztą zawsze w Lechu był obecny na stałe, bądź współpracowaliśmy z psychologami, to w zależności od decyzji i woli poszczególnych trenerów różnie wyglądało. Natomiast ja powiem tak, ja się spotkałem oczywiście po meczu z Legią, z radą drużyny, z trenerami, z całym sztabem trenerskim, po Śląsku podobnie. Rozmawiałem też z poszczególnymi zawodnikami, chociażby przy okazji, nie wiem, spotkania wigilijnego w klubie. I mogę powiedzieć tak, że nie ma jakiejś presji bułgarskiej. No piłkarze sami, tak rozmawiałem z Krzyśkiem Kotorowskim, który mówił i jakby wyrażał opinię całej drużyny, jak to wygląda. No nie ma presji, nie ma sytuacji, w której piłkarze wiedzą, że grają przy bułgarskiej i już są przestraszeni, już są zdeprymowani i wychodzą przestraszeni, bo będzie 40 tysięcy albo 30 tysięcy ludzi na widowni. Przegrali dwa ostatnie ważne mecze i to w sposób taki spektakularny, prawda? Wysokie wyniki. Natomiast nie ma jakiegoś takiego u nich ciśnienia, że boimy się zagrać u siebie i mamy z tego tytułu jakieś problemy. Tak się akurat złożyło. Dwa trudne pojedynki na koniec rundy u siebie, dwa przegrane.
To kibice mogą, panie prezesie, zdenerwować, bo kibice płacą za bilety i dzisiaj też na jednym z portali Grzegorz zauważyliśmy, że już Wiara Lecha, Stowarzyszenie Wiara Lecha protestuje co do, nie do końca zgadza się
tak,
z cenami.
Rabaty, zniżki, ceny promocyjne też, ale ceny wyjściowe karnetów od 170 do 310 zł. Trochę drogo, mówią kibice.
To stanowisko, które tutaj pan przytaczał wcześniej, było mi znane, które formułowała Wiara Lecha. Powiem w ten sposób. Byłem autorem spektakularnej, dużej obniżki cen biletów i karnetów. W tej chwili podnieśliśmy te ceny. Z czego to wynika? No spójrzmy na otoczenie. Płacimy za stadion o 4% więcej niż w zeszłym roku, bo tak to wynika z zapisu, po prostu tak zwane inflacyjny wzrost. Do tego 3,5% odprowadzamy także do miasta z tytułu sprzedaży biletów. Do tego same media, które mówimy o koszcie dnia meczowego, energia elektryczna, woda, kanalizacja, podgrzewanie murawy, to są kilkunastoprocentowe wzrosty, więc my tą podwyżką nawet nie próbujemy odzyskać jakby tych pieniędzy, które i tak odprowadzamy na zewnątrz za używanie stadionu bądź media, które obsługują stadion.
Dziękujemy panie prezesie. Myślę, że tych pytań jeszcze tutaj by namnożyło się, gdybyśmy tutaj siedzieli do północy, to i tak byłyby telefony. Czas nas goni. Dzisiaj ten czas ograniczony do 20, a ta 20 zbliża się. Wszystkiego najlepszego na pańskie ręce świątecznie, noworocznie dla kolejorza. Myślę, że...
Dziękuję bardzo i życzę wszystkim słuchaczom wszystkiego dobrego na święta i na nowy rok, w święta życzę wam wypoczynku i spokoju.
Miała być piosenka specjalną dedykacją dla prezesa.
Nie zdążymy.
Papa Bugami już nie zdążymy, ale niech państwo wiedzą, że Czesław Jemen to jeden z ulubionych autorów prezesa Karola Klimczaka, który był gościem naszej audycji dzisiaj. Dziękujemy za spotkanie, panie prezesie.
Dziękuję bardzo, dziękujemy.
Kłaniamy się pięknie, zrealizował program Witold Wiśniewski, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak.